Księcko. Zatem otwieram obrady sesji Rady Miejskiej w Sławkowie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj taki troszeczkę dzień później, że tak powiem. Część nieobecnych radnych przed chwileczką właśnie dostałam informację, że zarówno Pan Radny Jędrusik, Pani Radna Herej, Pan Radny Hopler oraz Pani Radna Kostka. Spóźnienie na dzisiejszą sesję, bardzo przepraszam Państwa. Przepraszam jeszcze raz bardzo. Nieobecna na dzisiejszej sesji Pani Katarzyna Przybyła. Witam bardzo serdecznie z tego miejsca. Bardzo Państwa przepraszam, ale nie stosuję tę głośliwość. Niestety chyba nie da się wyłączyć z wyłączonym. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Witam Szanowni Państwo z tego miejsca bardzo serdecznie. Wszystkie Panie Radne, Szanownych Panów Radnych. Witam Pana Skarbnika Miasta, witam Panią Sekretarz Miasta, witam bardzo serdecznie Panią Radną Powiatową, witam Panią Kierownik MOPS-u na dzisiejszej sesji. Pani Kierownik jest po raz pierwszy, zatem bardzo serdecznie witamy Panią Kierownik. Bardzo się cieszymy, że Pani jest. Myślę, że będą pytania drobne, także proszę się przygotować na odpowiedzi. Witamy serdecznie. Witam Pana Kierownika Referatu Oświaty. Witam oczywiście Biuro Obsługi Rady na czele z Panią Kierownik Martę Sekulę. No nie mamy mieszkańców na dzisiejszej sesji, także nie mamy też Pana Burmistrza na dzisiejszej sesji. Obecność usprawiedliwiona. Europejski Kongres Samorządowców w Krakowie. Pan Burmistrz reprezentuje Pan nasz Sławku. Mam nadzieję, że wszystkich Państwa powitałam, nikogo nie pominęłam. Jeżeli pominęłam, to bardzo przepraszam. Szanowni Państwo, wraz z materiałami, z zawiadomieniem otrzymaliście Państwo proponowany porządek dzisiejszych obrad. Czy jakieś zmiany proponujecie Państwo w porządku dzisiejszych obrad? Czy jakieś uwagi macie Państwo, to bardzo proszę o zgłoszenie. Jeżeli nie ma, to proszę Państwa o zagłosowanie i zatwierdzenie dzisiejszego porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowanie zakończono. Przy 10 głosach za porządek dzisiejszych obrad przyjęty. Dziękuję Państwu bardzo. Kolejnym punktem obrad jest powołanie Komisji Uchwały Wniosków. I w tym momencie bardzo Państwa proszę o zgłaszanie do komisji kandydatów. Pan Radny, proszę.
Zgłaszam kandydaturę Pana Michała Malinowskiego.
Czy Pan Radny Malinowski wyraża zgodę?
Tak, oczywiście wyrażam.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zgłoszenie jeszcze przynajmniej jednego kandydata, Szanowni Państwo, do komisji. Pan Radny Prowanski.
Ja proponuję Pana Sebastiana Janda.
Czy Pan Radny Janda wyraża zgodę?
Wyrażam.
To dziękuję bardzo. Proponuję zamknięcie listy, Szanowni Państwo, chyba że życzycie sobie jeszcze jedną osobę. Jeżeli nie, to bardzo proszę o zagłosowanie nad składem dzisiejszej komisji. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego składu komisji uchwały wniosków na dzisiejszej sesji? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowanie zakończono. Przy 10 głosach za. Komisja przyjęta. Dziękuję Panu bardzo. Zapraszam do głosu. Pan Radny Lewski?
Składam wniosek formalny o ograniczeniu czasu wypowiedzi radnych do 2 minut w danym temacie.
Wniosek formalny o ograniczeniu czasu wypowiedzi dla radnych do 2 minut. Czy mamy, Szanowni Państwo, jasność, możemy zagłosować nad wnioskiem formalnym? Co bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego Lewskiego? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowanie zakończono. Przy 6 głosach za, 4 przeciwnych, wniosek formalny przyjęty. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy czas wypowiedzi, Szanowni Państwo, jak już praktyka poprzednich sesji tutaj się przyjęła do 2 minut. Bardzo Państwa proszę o pilnowanie czasu wypowiedzi. Interpelacje i wnioski mieszkańców miasta. W tym punkcie no nie mamy mieszkańców. Chyba, że ktoś z Państwa chce zabrać w imieniu mieszkańców głos, to proszę. Jeżeli nie ma, to kolejnym punktem jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji dnia 22 marca. Czy biuro obsługi dostało jakąś informację co do zmian?
Nie.
Nie ma. Ja również do mnie nie dotarła taka informacja. Czy ktoś z Państwa ewentualnie w tym punkcie chce coś sprostować? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji przez zagłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z sesji dnia 22 marca 2018 roku? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowanie zakończono. Przy 7 głosach za, 3 osoby wstrzymujące, protokół z poprzedniej sesji przyjęty. Dziękuję Państwu uprzejmie. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami dołączona do materiału. Jeżeli Państwo macie zapytania co do tej przedłożonej informacji, to bardzo proszę, odpowiedź będzie w stosownym terminie na piśmie. Myślę od Pana burmistrza. Czy są zapytania, Szanowni Państwo? Pan Radny Matuszczyk, proszę.
Szanowni Państwo, odnośnie tutaj w zakresie gospodarki komunalnej inwestycji. I chciałem się dowiedzieć, o co chodzi z powołaniem inspektora w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowanej na terenie gminy, bo tych 10 tysięcy złotych, no nie wiem za bardzo, czy ta pani będzie nadzorowała te roboty drogowe, czy tam te kanalizacje. No chciałbym coś wiedzieć więcej na ten temat.
Proszę bardzo, proszę biuro obsługi, pani kierownik, zapisanie i myślę, że pan radny.
Jaki jest konkretny zakres usług świadczonych przez panią Urszulę Pasy? I tutaj jeszcze mam takie jedno odnośnie pytanie Junkersu, ale się chciałem takie tutaj zadać. Chodzi mi o coś takiego, kiedy i czy, bo tutaj jest pewnie do pana Janusza, kiedy i czy. Jeśli tak, to kiedy w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie rozliczenia się NKS-u za dotacji za 2017 rok zostało złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach? Za naruszenie dyscypliny, czy zostało zniesione to już do tej izby, aby, że tak powiem, sprawdzić te działania? Bo wiem, że to nie wiem, żeśmy rozmawiali kiedyś, nie jestem pewien, czy to było chyba. Tak, ja bym prosił o to od razu.
Pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej się zostało złożone. Na razie zostało wydłużone postępowanie administracyjne 30 czerwca i o wyjaśnienia zostali poproszeni jeszcze członkowie prezydium zarządu. Do tych dokumentów, które złożyli, poprosiliśmy jeszcze o kolejne wyjaśnienia, bo tam pewne wątpliwości się jeszcze pojawiły i te wątpliwości musimy rozwiać, zanim złożymy pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Ja. Czyli w pewnym stopniu jeszcze chcecie to wszystko, że tak powiem, poznać dokładnie i dać im możliwości wytłumaczenia.
Znaczy nie no, zanim złożymy pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej, musimy mieć pewność co do treści, które tam będziemy podnosili. A żeby mieć tą pewność, poprosiliśmy jeszcze członków prezydium zarządu o pewne wyjaśnienia.
Rozumiem. Tu mam jeszcze takie jedno pytanie. To pytanie może nie jest bezpośrednio związane z tym, co tutaj mamy między sesjami, co złożył nam tutaj sprawozdanie Lubisz. Proszę jednak w związku z tym, że już kończymy pewne sprawy, no bo to już jest ostatnia nasza, że tak powiem, ostatnie nasze miesiące, prosiłbym o podanie, bo ten temat mnie zawsze gdzieś interesował, proszę o podanie całościowych kosztów organizacji Dni Sławkowa w kolejnych latach. I tu bym poprosił o lata 14-17 z rozbiciem na sumy wydatkowane z budżetu miasta i sumy pozyskane od sponsorów. Prosiłbym również o podanie tych samych sum, jeżeli chodzi o ten planowany rok 18. Wiem, że kiedyś żeśmy taki projekt nam chyba przygotowywali, niemniej jednak prosiłbym, żeby to było w takim rozbiciu. No chyba nie będzie to trudne, bo...
14-17?
No 14-17, bo to są sprawy zakończone i planowane na ten rok 18. Szanowni Państwo, tutaj jest też sprawa, jest też poruszona sprawa gruszy i chciałem takie pytanie zadać, bo wiem, że tutaj kierownika nie ma, niemniej jednak no jest to dosyć istotne pytanie, chciałem dzisiaj zadać, potem może w wolnych wnioskach jeszcze bym tam omówił ten problem bardziej bliżej, przybliżę po Państwu. I bym takie to jest pytanie. Jakie są szacunkowe koszty prac pielęgnacyjnych wynikających z realizacji uchwały numer 3632 przez 2018 roku Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 stycznia w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. Grusza pospolita rosnąca przy ulicy Krzywda 7. W rozbiciu, i to jest istotna sprawa, tu bym prosił, żeby to dokładnie zapisać, czy ja bym to może podał. W rozbiciu sum na koszty trat zabezpieczeń gruszy z zastosowaniem podpór i podwieszeń i maksymalnym zachowaniem żywych gałęzi, to jest jeden punkt, drugi, oraz bez zastosowania podpór i podwieszeń, natomiast zastosowaniem cięć redukcyjnych. No nie wiem, czy to pani zapisała. Ja może później wyjaśnię w trakcie jakby dowolne wnioski, o co tutaj chodzi, bo no, chciałem ten wniosek akurat w tym punkcie złożyć. Szanowni Państwo, mam jeszcze dwa pytania. Dlaczego nie została jeszcze wydana przez burmistrza decyzja o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przez firmę T-Mobile SA na wieży Sławkowskiego Kościoła Parafialnego. Ta sprawa się ciągnie dosyć długo. Chciałbym mieć bieżącą informację, jak ta sprawa wygląda. No Państwo też będą pewnie tym zainteresowani. I jeszcze jedno pytanie też tej samej branży. Jakie już podjął i jakie będzie podejmował w 2018 roku działania referat ochrony środowiska w sprawie ochrony kolonii nietoperzy znajdujących się na wieży kościoła podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie? Jakie podjął i jakie będzie podejmował działania w 2018 roku? Referat w sprawie ochrony kolonii. To było wszystko, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tym punkcie życzy sobie zabrać głos na pytanie do Pana Burmistrza, do informacji? Nie ma, dziękuję Państwu bardzo. Zatem możemy przejść do kolejnego punktu. Informacja Radnej Powiatowej o działalności Rady Powiatu Będzińskiego. I zapraszam, oddaję głos Pani Radna. Bardzo proszę.
Wysoka Rada, Pani Przewodnicząca. Sesję spowiedzi mieliśmy teraz w poniedziałek. Sesja dotyczyła głównie przyjęcia sprawozdań tutaj właśnie polityki społecznej. I jednym z głównych tematów było też podjęcie uchwały odnośnie budowy oddziału okulistyki, która mieści się obecnie w Przeladzi, ale ze względu na zwiększenie środków z NFZ z miliona na 4 miliony, oddział będzie przeniesiony do Będzinia i docelowo tam po prostu były przeniesione środki. I oczywiście było parę uchwał, też zmian budżetowych, ale dotyczy różnych inwestycji podejmowanych w Sławkowie. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę.
To wszystko? Czy jakieś zapytania, Szanowni Państwo? Macie do Pani Radnej Powiatowej? To bardzo proszę. Nie ma pytań. Dziękuję bardzo. funkcjonowanie miejskiego ośrodka pomocy społecznej, ocena zasobów pomocy społecznej i tutaj w tym punkcie 8 obrazu podjęcie stosownej uchwały. Szanowni Państwo, witamy Panią Kierownik, jest po raz drugi dzisiaj, na dzisiejszej sesji, a po raz pierwszy obecnej. Pani Kierownik, oddaję głos. Bardzo proszę, ponieważ nie mieliśmy przyjemności z Panią porozmawiać na komisjach, więc bardzo bym prosiła o takie krótkie na wprowadzenie, zwrócenie uwagi na takie istotne dla Pani sprawy, a później ewentualnie pozwolimy sobie zadać pytania.
Szanowna Rado, Szanowni Panie i Panowie Radni, goście również, jest mi bardzo miło przybyć na dzisiejszą sesję. Przepraszam od razu za nieobecność na Komisji Ostatniej Zdrowia, ale niestety półtora miesięczny termin wcześniejszej wizyty w Centrum Zdrowia, Państwo sobie doskonale zdajecie sprawę, pomimo że to prywatne, to takie są terminy i niestety zmuszona byłam udać się na zdrowie. Jeżeli chodzi o sprawozdanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ocenę zasobów pomocy społecznej, wszelkie materiały zostały do Państwa dostarczone. Zwracam uwagę, że ocena zasobów pomocy społecznej została autokorekta wprowadzona w punkcie instytucjonalnych ośrodków. Tam w jednym punkcie kopii drukarki Zdrowie 0-1. Chodziło o ośrodek Dziecięcy Domu Pomocy Społecznej, Senior Bigot, czy też Senior Plus, jak obecnie wszystko się nazwa wskazuje. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje różne zadania zarówno z zakresu zadań własnych gminy, jak i zadań zleconych przez administrację rządową. W ubiegłym roku oprócz realizacji ustawy o pomocy społecznej kontynuowaliśmy realizację ustawy o świadczeniach zachowawczych, czyli słynne 500+. Jest to jedno z największych działań i kwotowo także, jeżeli chodzi o liczbę osób korzystających z tej formy pomocy. W zeszłym roku również weszły zmiany, które w pewien sposób, zmiany prawne ustawowe, które w pewien sposób ograniczyły dostępność do tego świadczenia. Chodzi o jakby zrównanie przepisów prawnych dotyczących zarówno świadczeń rodzinnych, jak i świadczenia wychowawczego, czyli wprowadzenie obowiązku w przypadku osób samotnie wychowujących, zasądzonych alimentów od drugiego rodzica, no chyba że rodzic nie żyje, bądź też sąd zobowiązał drugiego do ponoszenia całkowitych kosztów wychowania. To stanowi największą liczbę świadczeniobiorców. Niestety wzrastają nam osoby, została nam ilość osób starszych, która korzysta z usług opiekuńczych. Jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej, liczba ta jest stała. Jeżeli chodzi o ubiegły rok, to jest kontynuacja poprzednich umieszczeń, czyli to jest 5 osób. Natomiast wybiegając już ten rok, jedna osoba się pojawiła i została umieszczona, za którą gmina ponosi częściową odpłatność, ponieważ ta osoba nie ma świadczeń na takim poziomie, które by w sposób zdecydowany pokryły całość pobytu. Co jeszcze? Cały czas mamy usługi, jeżeli chodzi dla osób zaburzonych z zaburzeniami psychicznymi i wymogi formalne, prawne, które dopuszczają takie osoby do świadczenia tych usług, no, powodują takie wąskie gardło, że u nas może świadczy te usługi jedna osoba. W przypadku jakichkolwiek urlopów czy zachorowań mieliśmy w ubiegłym roku podpisaną umowę z panią Alicją Kluczną, która specjalizuje się w tych usługach i w takich przypadkach nagłych, niespodziewanych, korzystaliśmy z jej usług pracowników. Jest to o tyle trudne i dosyć kłopotliwe, że osoby zaburzone często nie chcą wpuszczać nowych osób do domu, nie chcą nowych osób, które świadczyłyby te usługi. Zdobycie ich zaufania, no to niestety troszkę trwa. Więc w zeszłym roku realizowaliśmy projekt, który się rozpoczął w 2016. Projekt unijny, ja sobie pozwolę przeczytać pełną nazwę, ponieważ ona jest dosyć skomplikowana i długa, trudna. W ramach tego projektu w roku ubiegłym było realizowanych bardzo dużo kursów zawodowych dla tych osób, które zostały zakwalifikowane. Tu chcę zwrócić również uwagę, że pomimo tego, że projekt był skierowany do mieszkańców Sławkowa i jakby oni sami proponowali kursy, które chcą uczestniczyć, widząc jakby dla siebie szansę, to w momencie już realizacji kursu no było ciężko. Było bardzo ciężko, bo można było usłyszeć, a ja myślałam, że to tu będzie na rynku, a nie trzeba było dojechać do Katowic, gdzie chcę zwrócić uwagę, że pokrywaliśmy wzrost kosztów dojazdu, wzrost wyżywienia w danym miesiącu, był też zasiłek celowy w ramach tego projektu, jeżeli chodzi o tak zwane ubranie wyjściowe, bo też były takie formy, że nie mam z czym pójść, nie mam jak się ubrać, nie mam co ułożyć, nie będę wstydu, ale stwierdzenia, że ja nie dojadę do Katowic, ja się tam zgubię. No, były takie troszkę, niekoniecznie te osoby chciały zmienić jednak coś w swoim życiu i rozpocząć pracę sam ze sobą, tak? Projekt ten się nazywał Inwestycja w Człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016-2020 dla osi priorytetowej 9, to jest włączenie społeczne dla działania 9.1, aktywna integracja dla poddziałania 9.1.6, program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do tego projekt zakładał 20 osób. W ciągu w ubiegłym roku nastąpiła dosyć rotacja, bo w zasadzie to 20 kilka osób było w tym projekcie. Tam Państwo macie wszelakie dane. Jedyny plus tego projektu jest taki, że 7 osób podjęło zatrudnienie. Czasowe, nieczasowe, no jednak to dało radę. To tak jak mówię, to ten jeden plus zdecydowanie. Część osób przystępowała do tego programu, realizując te różne kursy z myślą, na przykład realizując kurs powiedzmy wódka widłowego, czy też profesjonalne sprzątanie. Tylko i wyłącznie po to, ponieważ jakby w nagrodę ukończenia tego kursu była możliwość zdobycia prawa jazdy, a to najbardziej interesowało naszych mieszkańców, bo no, macie Państwo świadomość, że prawo jazdy troszkę kosztuje, nie każdego na to stać, natomiast większość uczestników ukończyła kursy pozytywnie, zarówno jednego czy drugiego stopnia, jeżeli chodzi o takie kursy zawodowe dosyć specjalistyczne. Realizowaliśmy świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, już mówiłam. Natomiast w zeszłym roku pojawiła się też tak zwana ustawa za życiem. I niestety z przykrością muszę stwierdzić, że w naszym mieście no, były dwa przypadki, że osoby zwróciły się nowonarodzone dzieciątka, niestety, no tak, doświadczenie z zażyciem zostało wypłacone dwukrotnie w ubiegłym roku. No to jest ten przykry element, bo wiadomo, że niesie za sobą dramat rodzin, rodziców, ale i nie tylko, i konsekwencje zarówno finansowe, dalszego wychowywania i dalszego łożenia na utrzymanie i rehabilitację i leczenie dzieci. Nie wiem, co Państwo jeszcze chcielibyście wiedzieć. Realizowany był projekt dotyczący asystentury, czyli asystent rodzinny. W ubiegłym roku zatrudniona była jedna osoba na umowę o pracę i dwie osoby na umowę zlecenie. W tym roku są to dwie osoby zatrudnione na umowę o pracę, tylko z tej przyczyny, że jest to korzyść materialna, bo przy umowie o zlecenie dostajemy tylko 30%, a przy umowie o pracę 50% zwrotu kosztów. Także to jest taki element. Dzieci były umieszczane w placówkach. Pięcioro dzieci zostało umieszczonych w placówkach na terenie powiatu z różnym skutkiem, bo niektóre wychodziły w trakcie roku, niektóre wróciły w tym roku do placówki i też ją opuściły. Tak jak Państwo macie tam w materiałach, niepokojącym jest fakt, że sporo osób korzysta z pomocy właśnie z tego punktu dotyczącego pewnego rodzaju zaniedbań wychowawczych, nieradzenia sobie z kwestiami wychowawczymi. W większości przypadków są to rodziny niepełne, bądź też wykazywane jako niepełne, bo wiemy, jak jest, że czasami rodzina jest wskazywana, matka jako samotnie wychowująca, bo może uzyskać większy zakres pomocy. A ojciec czy też ojcowie dzieci są w okolicach i tak naprawdę razem funkcjonują. Dosyć często to jest element przy świadczeniach funduszu alimentacyjnego. Tutaj w przypadku świadczeń z funduszu i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych chciałabym zwrócić uwagę, że no tak naprawdę to postępowanie jest takie czasochłonne i tak naprawdę nie dające efektów. Bo jakie my mamy pole manewru? Wzywamy, jeżeli komornik nic nie jest w stanie ściągnąć, bo dłużnik alimentacyjny bądź dłużniczka, bo są też takie, tu nie stygmatyzuję, że dłużnikiem alimentacyjnym jest tylko i wyłącznie ojciec, nie płaci, bo nie pracuje, to w jaki sposób komornik, który nic nie ściągnie, w jaki sposób my go możemy aktywizować? Oczywiście zgłaszamy go do Powiatowego Urzędu Pracy w celu podjęcia aktywizacji zawodowej. Przeprowadzamy z nim wywiad alimentacyjny, gdzie najczęściej się okazuje właśnie tak, że no nie pracuje, nie ma żadnych ruchomości, nieruchomości, nie może z tej prostej przyczyny, ponieważ nie ma środków. No i na tym sprawa się zamyka, tak? Zgłaszamy do wszelakich biur, które HRD i RIF-ów i wszelakich innych, gdzie jest w bazie danych, że tak naprawdę nie może dostać kredytu zaciągnąć, nie może dostać jakichś tam pożyczek. No oczywiście nie mówimy o jakichś tam para bankach typu. No właśnie, nie chciałam blokować produktu. No tak jak mówię, w tej chwili w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest kontrola NIK-u, która sprawdza właśnie kwestie dotyczące działalności, ściągalności, tak naprawdę ściągalności działań wobec dłużników. No mówię, no tu większe pole manewru mają komornicy, którzy czasami, i to mówię z pełną świadomością, nie do końca podchodzą do tych zadań z pełną ofiarnością, zaangażowaniem, ponieważ zdarzają się sytuacje takie, ponieważ do wniosku należy dołączyć doświadczenie od komornika, ewentualnie my występujemy o tym, że egzekucja jest bezskuteczna, gdzie są różne na przykład adresy zamieszkania, my podejmujemy działania, w międzyczasie się okazuje, że ten pan już dawno tam nie mieszka, od 2 lat jest za granicą i tak naprawdę nie my jesteśmy organem właściwym do prowadzenia tego działań, do prowadzenia tego typu działań. Mówię, Tu ten element w tej ustawie nie jest doskonały, wręcz przeciwnie. Na razie nikt nic innego, lepszego nie wymyślił. Ciężko. Bo jest rozżalenie także osób, które na przykład z tytułu tego, że nie otrzymują świadczeń alimentacyjnych ze względu na to, na przekroczenie kryterium dochodowego. A przypomnę, no, kryterium dochodowe no, jest wagą 1025 zł. I w przypadku jednego rodzica pracującego, otrzymującego powiedzmy w miarę to najniższe wynagrodzenie, no to już jest tak na granicy. Nie wiem, ja oczekuję pytania.
Dziękuję bardzo pani kierownik. Szanowni państwo radni, jeżeli macie zapytania do pani kierownik, to bardzo proszę o zgłaszanie. Pan radny Matuszczyk, pani radna Szewczyk.
Pani dyrektor, mam takie pytanie odnośnie, to jest specjalne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jak pan mówił tutaj przed chwilą. I chciałem się tutaj zapytać, to jest konkretnie strona 6 i ta tabela. I tu mamy coś takiego, ja patrzę tutaj na wzrosty pewnych świadczeń. I na przykład mamy liczba osób, mamy cały czas tą samą liczbę, 8 osób i to jest już od 3 lat, prawda, bo tu mamy dane za 15, 16, 17 rok. Natomiast mamy liczbę świadczeń i tak, ta liczba w roku 16 spadła, to było 15 było 1573, potem spadła o 92 w roku 16. Natomiast w roku 17 wzrosła o 1237 świadczeń. I kwota tych świadczeń też widzę tutaj poważnie wzrosła, ponieważ w roku 16 to był wzrost o 40, przepraszam, to było chyba. No, to był wzrost o 6000, w 17 roku 6636. Chodzi mi o to, dlaczego mówię, te usługi tak bardzo wzrosły, bo no, to jest dosyć duży wskaźnik wzrostu.
Ilość godzin wzrasta, szczególnie...
Bo osoby mamy te same, mamy tak. Ciągle te 8 osób.
Tak.
A tu nagle, że tak powiem, no...
Ilość godzin usług wzrasta, po prostu.
No i tych usług to bardzo dużo tutaj wzrosło.
Kwestie usług specjalistycznych określa lekarz prowadzący, który określa nie mniej niż nie więcej i w wielu przypadkach ta minimalna ilość jest niewystarczająca do zabezpieczenia w miarę normalnego funkcjonowania tych osób. Dodam jeszcze, że no, kwoty też wzrastają.
39 tysięcy to jest w tym roku, w poprzednim było, w 17, w 16 było 33, wcześniej 28. Czyli te kwoty no dosyć tutaj...
Ja tylko przypomnę, no, że...
Czyli o co tu chodzi? Ludzie są coraz starsi, bo ciągle te... Bo
to te specjalistyczne...
Co roku na tej 8 osób dajemy coraz więcej pieniędzy.
To są osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Te same.
Te same, tylko tak jak mówię. Decyzje określają ilość godzin. No i niestety te zaburzenia powodują to, że ta ilość godzin wzrasta. Też są tam dzieci, gdzie mają specjalistyczne usługi i ilość, żeby takie dziecko funkcjonowało w miarę dobrze, bo to jest zarówno tam jest narząd wzroku, narząd słuchu, ogólnorozwojowe, to jest kwestia tego, żeby w tym przypadku ilość wzrasta. Ze względu na to, że dziecko rośnie i potrzebuje większej stymulacji do.
No rozumiem, to no, dziękuję tutaj.
Ja tu jeszcze... Należy się tylko cieszyć, że nie wzrasta ilość osób.
No, no to tak, ilość tylko pieniędzy wzrasta.
No.
Chociaż pani tutaj nie zaplanowała na przyszły rok więcej. Z tego co tu sobie zorientowała.
No plany są na razie na podobnym poziomie. Miejmy nadzieję, że
ruszy. Co roku to wzrasta, to znaczy. Mam jeszcze taką jedną sprawę odnośnie kosztów, wskaźniki wydatków na utrzymanie jednostki. I tu mamy coś takiego, że no trochę tutaj tego nie bardzo rozumiem.
złotami.
A mogłabym prosić.
Już mówię, 24 przez 10 i 2. Proszę otworzyć, bo tak to była podstawa rozumiem. 24.
Strona 24.
Tak, 10 i 2. Koszty, wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki. Gmina, to nasze pieniądze, co nie ma podatku. No bo mamy tak, 14 rok, to mamy tutaj milion prawie z Staszykiem. Potem mamy 15, 3 miliony. 16 mamy tutaj 6 milionów. 17 mamy 8 milionów. I potem 18, pani prognoza jest znów 3600. To o co tu chodzi? No właśnie, nie? O co tu chodzi?
Państwo macie, nie wiem, to nie wszystkie rzeczy, które tu są ujęte, da się wpisać ręcznie. Są to formuły, ponieważ to sprawozdanie jest na formularzu udostępnionym przez ministerstwo i niektórych rzeczy my tam nie jesteśmy w stanie ruszyć, o, może tak. Ponieważ te rubryki są nieczynne. To jest publikowane w systemie centralnej aplikacji, tak zwanym SAS-ie. No, dziwnie to wygląda.
Czyli zadam pytanie, że tak powiem, już bez tej rubryki. Dobra. Jak ta sytuacja będzie wyglądała w tym roku? Bo tutaj ta prognoza 3800, to rozumiem, że to jest nieaktualna sprawa. Tu mieliśmy w ubiegłym roku na utrzymanie placówki 8 milionów, a w tym roku ile mamy?
Czy ja mogę odpowiedzieć panu na to pytanie za chwilkę, żebym sobie sprawdziła budżet?
Dobrze, to może koleżanka teraz dopyta i
opowiem. Pani radna, szybko proszę. Ja chciałabym zapytać, ja tyle dzieci na chwilę obecną przebywa w domu w placówce w Sarnowie oraz czy pani tak przybliżyła te działania aktywizujące po pojęciem kontrakt socjalny.
Pani na początku tak przedstawiła, że ubrało w niej
korzystało z niej 229 rodzin, ale na jakiej zasadzie to działa? Tak
proszę. Kontrakt socjalny podpisywany jest podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ubiegłym roku większość dotyczyła właśnie osób, które uczestniczyły w tym projekcie. Natomiast część kontraktów dotyczyła takich, przepraszam za określenie, prozaicznych spraw, że dana osoba zobowiązywała się na przykład do tego, że mając wiedzę, że jest chora, nie podejmuje leczenia, zobowiązywaliśmy ją do wyznaczenia sobie wizyt, do pójścia do lekarza, do zabezpieczenia swojego stanu zdrowia, żeby on się nie pogarszał w zastraszającym tempie, do podjęcia szukania zatrudnienia, do zarejestrowania się w urzędzie pracy na przykład, do zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego przy innym członku rodziny, jeżeli to było możliwe, a do tej pory to nie było czynione. Tego typu rzeczy. Mówię, że to takie prozaiczne, to nam się wydaje, natomiast to był taki motywacja do rozpoczęcia pracy sam ze sobą, że osoby też przychodziły, były pisane zwykłe CV-ki, prawda, wskazywane, że jedź do urzędu pracy, bo tam jest są targi pracy. Tutaj idź, zobacz, znajdź coś dla siebie. Bardziej motywacyjne, a nic tak nie motywuje jak pieniądze, czyli jak się ktoś nie wywiązał z realizacji takiego kontraktu, no to zgodnie z prawem mamy możliwość odmówienia udzielenia pomocy. Ustawa o pomocy społecznej. No i muszę przyznać, że na przykład osoba, dla której dobra była kwestia właśnie typowo lekarska, nie podjęła leczenia. No, nie spróbowała nawet pójść na wizytę. Bo ja mówię, że wiadomo, że są takie, a nie inne terminy oczekiwania na wizytę u specjalisty. Ona nie poszła nawet pod skierowanie. I no nie mamy wpływu, ponieważ no nie zmusimy tej osoby. No widzimy, że no ma jakieś problemy zdrowotne.
Dziękuję. Przybliżyłem Pani jeszcze te... Ilu mamy dzieci?
Dzieci? Na chwilę obecną, czy mówimy o...
Na chwilę obecną, bo tutaj wiemy, że 2017
było piątka.
Mam nadzieję, że nie wzrosła ilość. Ja wiem, że to jest tak, wymieniają się
jednostacja. Powiedzmy tak, w tym roku umieściliśmy jedno dziecko na początku roku i teraz niedawno dwójka trafiła do ośrodka. Jedno dziecko wyszło, czyli tak na plusie mamy dwójkę do tamtego stanu. A dlatego wyszło dziecko, ponieważ ukończyło 18 rok życia. I nie chciała przebywać, wróciła, była umieszczona jako przemocówka, niby trakasta, ale wróciła do rodzinnego domu.
Czyli miasto nie pomagało jej w znalezieniu domu po powrocie?
Nie, ona nie chciała.
Nie chciała.
Ona nie chciała za bardzo tam nawet jechać, więc był taki problem. No, wrócił. Wiadomo było, że osiągnie pełnoletność i wróci.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Pan Karnik, coś do mnie?
Tak, jedno słowo. Jeżeli mogę wejść tutaj w tą kwestię kosztów utrzymania jednostki. Pan radny Matuszczyk pytał o to. Jest na metodyki, jak ta tabela jest przygotowana. Mówi Pan o 8 milionach. Tak, w tym roku mamy prawie 8 milionów łącznych wydatków w ramach pomocy społecznej. I jak spojrzałem sobie w te wydatki, to wydaje mi się, że te wzrosty wynikają z tego, że od jakiegoś czasu realizowany jest program 500+. To są świadczenia wychowawcze i tutaj w budżecie na ten cel mamy zabezpieczone 3,5 miliona. I być może od momentu, gdy ten program został podjęty, dlatego te koszty, nie utrzymania, tylko koszty wszystkich
obsługi świadczeń,
i wypłaty tych świadczeń, więc tak. To nie tylko koszty prostego utrzymania, tylko bardziej szeroko, a w ramach tej kwoty w tym roku to jest 3,5 miliona na świadczenia wychowawcze 500+.
Bo oczywiście dotacja nie zapewnia pokrycia obsługi. Zarówno przy świadczeniach rodzinnych, czy przy wychowawczych, czy przy świadczeniach funduszu alimentacyjnego.
A te świadczenia 500+, rozumiem, są od 16 roku, tak?
Tak, od 16 roku.
Bo w 16 mieliśmy 6 milionów, a w 17 8 milionów.
Tak.
Bo program jeszcze od
początku roku.
Odchodzi, zdaje się, od kwietnia.
Tak. Były składane wnioski.
Dobra, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Malinowski, później pan radny Matuszczyk jeszcze, tak? Drugi raz. Proszę.
Dziękuję. Panie Kierownika, chciałbym zapytać o następującą rzecz. Tutaj czytałem materiał, czytałem, że złożono w roku 2017 łącznie 187 wniosków na świadczenia rodzinne plus dodatki, a rodzin pomoc otrzymało łącznie 129. Ja chciałem zapytać, czy ta różnica nazewnictwa wniosek rodzina wynika z tego, że to są, że jedna rodzina może złożyć więcej niż jeden wniosek, czy też około 60 wniosków zostało z jakichś powodów, domyślam się, że kryteriów dochodowych.
Kryterium dochodowe w razie zasądzonych alimentów może też być złożony wniosek w momencie urodzenia się nowego dziecka. To jest traktowane jako nowy wniosek i... Ale przy zaważającej większości kryterium, od 3 lat stoi.
Czyli rozumiem, Pani Kierownik, tak jak Pani mówi, że tutaj zamiennikiem jest słowo rodzina i wniosek, tak? Jedna rodzina może złożyć jeden wniosek w tej sprawie.
Jedna rodzina może złożyć, nie, jedna rodzina może złożyć wiele wniosków. Bo mówię, bo może złożyć na przykład składając wniosek, zakładając rodzinę, ojciec, matka i powiedzmy trójka dzieci, z tym, że jedno dziecko jest na przykład nie tego ojca i nie ma zasądzonych alimentów, to w momencie, kiedy składają wniosek na tą dwójkę wspólną jakby, przepraszam, że tak będę kolokwialnie mówiła, natomiast w momencie uzyskania, czy tam też uznania ojcostwa, uzyskania wyroku alimentacyjnego bądź ugody, składają wniosek na te kolejne dziecko. Także ilość wniosków składanych przez rodzinę może się zmienić. Mogą też składać wniosek na przykład w przypadku dziecko otrzymuje ustalony ma stopień niepełnosprawności. W tym momencie składają wniosek tylko i wyłącznie, mają już zasiłek rodzinny przyznany, składają wniosek o dodatek tytułu kształcenia i rehabilitacji na przykład.
Rozumiem. Czyli rozumiem, że pojęcie wniosku dotyczy dotacji, jak to się tutaj nazywa, fachowo zasiłku rodzinnego, natomiast można też składać jakby osobne wnioski na inne dodatki dodatkowe.
Na dodatki osobno, tak. Na przykład dziecko zmieniło szkołę i starają się o dodatek tytułu dojazdu, ewentualnie zamieszki odwania w kursie w akademiku.
To teraz rozumiem wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Matuszczyk.
Chciałem jeszcze zapytać o tą 6. To jest 17 strona. Kadra jednostki organizacyjnej i pomocy społecznej. Kadra jednostki organizacyjnej w osobach. Strona 31 grudnia 17 roku. I tak patrzę tutaj na to i tu mamy tak. Ogółem pracowników jednostki w 15 roku 22 osoby. W roku bieżącym 27 osób, tak? Czyli mamy wzrost o 5 osób.
Rok oceny 26.
No.
Drogo ceny, mówimy o kadrze przejednej.
No 26-17, no tak, bo w tym roku mamy.
No, no
dobrze.
Tak,
dobrze, dobrze. Czyli mamy o jedną więcej w tym roku, no to skąd to wynika. Czyli mamy w ubiegłym mieliśmy więcej o 4 osoby niż 2 lata wcześniej. Mówię o 15.
Tak.
No chodzi nie o to.
Poznajemy 2015, a 2017.
No, no tak, bo mamy już 2 osoby więcej i tutaj przewiduje się, że jeszcze jedna osoba dojdzie, tak? Bo tak pan przewiduje na ten rok. Czyli dojdzie kolejna, że tak to jest kolejne, no 5 osób, nie wiem, czy to chodzi o etaty, czy osoby?
Już ma ogółem pracowników, nie etaty.
No osoby, tak?
Tak. Mogą być etaty dzielone, bo część osób pracujących w miejscu pomocy społecznej, znaczy czwarte etatu, jedną drugą, to jest w zależności. Opiekunki w zeszłym roku też były dzielone, było 3/4 etatu, jedna druga, ten sposób.
A ta obliczka pozostali pracownicy w 15 roku 15, 17, 21. To może pan jakoś to nam przybliżyć?
Sprawa.
Wzrost o 6 osób.
Były zatrudnione terapeuta, pozostali pracownicy. W ubiegłym roku byli zatrudnieni terapeuta, psycholog, prawnik.
I to są jako osoby pozostałe, tak?
Też. Były też opiekunki na umowę zlecenie, jedna. Później pod koniec roku kolejna opiekunka, ponieważ jedna miała długoterminowe zwolnienie lekarskie, też była na umowę zlecenie. Opiekunka, która miała w ubiegłym roku, do pewnego momentu oczywiście, umowę zlecenie, przyszła na umowę o pracę, ponieważ ta umowa zlecenie według jakby przepisów prawnych wykazywała, że jest to tak naprawdę świadczenie pracy, a nie umowa zlecenie, ponieważ ona miała tą umowę ciągłą, więc należało to zmienić na umowę o pracę.
Ja może, żeby to już nie komplikować, tłumaczyć. Jeżeli chodzi o etaty, to ilość etatów pani się w tym roku w stosunku do ubiegłego nie zwiększyła.
Nie, bo są zamienne.
Mówię o etatach, no bo etaty się płaci za etaty, prawda? No to, czy to będzie pół etatu, dwie osoby po pół, czy po
nie, nawet jeszcze mam jeden wakat na etat.
A to ile pani ma teraz etat całego, że tak powiem? Etat całego.
Etatów czy pracowników?
Etatów, mówię o tym.
Pozwoli pan, że sobie policzę i zaraz panu powiem etapy.
No dobrze, to wtedy dobrze. No dobrze, dziękuję.
Dziękuję. A czy ktoś z państwa jeszcze pytanie ma do pani kierownik?
Ja tylko może tyle powiem, że my się tutaj cały czas, że tak powiem, poruszamy w obrębie tej tabeli. No niestety ta tabela wszystkiego no nie wskazuje, bo to jest tabela dla ministerstwa. Oni sobie tu żądają pewne rzeczy, które sobie tam gdzieś dalej sumują.
I ta tabela jest ściąga. Jeszcze dodam, że w tej tabeli znajdują się niektóre raporty, sprawozdania, które są w ciągu roku przesyłane też do ministerstwa i automatem są z tego do tej tabeli wkładane.
Dobrze, to może potem mi pani poda czas.
Czy ja mogę jutro po prostu przekazać?
Tak, dziękuję.
Czy jakieś pytanie, szanowni państwo, radni macie jeszcze? Pan radny Krowalski, proszę.
Szanowna Rada, ja nie mam pytań, ja tylko chciałem tak krótko jak gdyby skomentować, bo pani dyrektor w sumie jest nowym kierownikiem, tak, niedawno. Ale z tego, co tutaj dało się poznać, to pani jest w temacie całkowicie wprowadzona, a jeszcze tak nie chciałbym też za panią się wypowiadać, ani usprawiedliwiać. Niemniej jednak, gdybyśmy popatrzyli na mieszkańców, którzy się zwracają do mostu, nie uogólniam, bo nie wszyscy są. To jednak większość, wiemy wszyscy już z poprzednich sprawozdań, z poprzednich rozmów, że większość jest bardzo roszczeniowa i pracować w MOPS-ie i to wszystko za przeproszeniem ogarnąć. To nie jest taka prosta historia, także ja osobiście dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
W imieniu pracowników i swoich również. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych życzy sobie w tym temacie, w tym punkcie zabrać głos? To bardzo proszę pana przewodniczącego Malinowskiego, mogę poprosić o opinię wypracowaną na komisji.
Tak, oczywiście, Wysoka Rado, Komisja do Spraw Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na ostatnim, to jest poniedziałkowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała wszystkie materiały przedstawione przez panią kierownik Annę Żelecką, czy panią kierownik MOPS-u. Pozytywnie zaopiniowaliśmy sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017. Również pozytywnie zaopiniowaliśmy ocenę zasobów pomocy społecznej i oczywiście, co idzie w parze z pozytywną oceną zasobów pomocy społecznej, wyraziliśmy również pozytywną opinię w stosunku do projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Sławków. Przepraszam, pan kierownik, jak przewodniczący Komisji do Spraw Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, chciałbym powiedzieć, że materiał jest przygotowany bardzo, bardzo dobrze. Wszystkie dane są zawarte, wszystko jest przejrzyste. Bardzo, bardzo, mówiąc kolokwialnie, fajnie się to czytało. Więc dziękuję za takie przygotowanie. Tutaj, jeżeli jeszcze mogę dodać, w momencie, gdy przystępowaliśmy do głosowania nad przedłożonymi przez panią kierownik materiałami, na sali, w której posiedzenie się odbywało, było obecnie 4 radnych z 5 zasiadających w komisji, której mam zaszczyt przewodniczyć. 3 osoby były za, 1 się wstrzymała dwukrotnie, natomiast tutaj ta większość była zdecydowana. Wszyscy, nawet osoba wstrzymująca się, wypowiadała się pozytywnie, więc raz jeszcze gratuluję i dziękuję.
A czy ja bym mogła jedną rzecz a propos wypowiedzi pana radnego tutaj? Proszę bardzo, panie kierowniku. Tak, jestem Świeżanowa i pan radny mówił o tych osobach roszczeniowych. Ja powiem taki charakterystyczny przykład. Był 1 czerwca, był 1 dzień pracy i miałam kolejkę osób, które żądając już chciały wypłatę teraz zaraz, bo myślały, że no, że jestem nowa, to to zrobię. Oprócz tego tych osób, które stały pod pokojem, były telefony notorycznie, bo tak były osoby jakby przyzwyczajone i nie ma czegoś takiego. Są określone terminy wypłat, 12 idą świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, zarówno pielęgnacyjne i zasiłki, wszystko to idzie 12. 20 idą kolejne zasiłki z ustawy o pomocy społecznej, 25. I tak w wyjątkowych sytuacjach, powtarzam, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli osoba przejdzie na pismo, podepcze się czymś, nie wiem, jakąś wyjątkową sytuacją, wyrażam zgodę na wcześniejszą wypłatę. I powiem tak, po 2 miesiącach już nie było takich kolejek. Bo przykład też dzisiaj osoby, które nie pracują, przyszły dzisiaj, one chcą pieniądze na święta. Te święta to oni mają cały czas. Ja też bym tak chciała, że idę i mówię, że dzisiaj chcę wypłatę, dzisiaj chcę i to się. Są koledzy, są nimi na święta. Więc odpowiedziałbym.
No,
to?
No,
to? No, to? No, to? długi weekend majowy. No bo muszę zrobić za późno.
Czasy,
ja muszę zrobić, tak, no weekendowe wyjazdy, tak.
Takie rzeczy?
Naprawdę, no dzisiaj dwa takie teksty o świętach. I to osób, które są, jak to się fachowo nazywa, długotrwale bezrobotne. I jakoś nijak się ma do tego.
Przedstawiany ten wydarzy świętują cały czas.
Także dziękujemy bardzo pani kierownik. Pan radny Malinowski, jeszcze proszę bardzo.
Pani kierownik, pani pozwoli, że mimo tutaj już wyrażenie opinii komisji, której jakby mówię, mam zaszczyt przewodniczyć, zadam jeszcze jedno pytanie. Ostatnio na jednej ze stacji telewizyjnych, w jednym z materiałów informacyjnych, taką informację usłyszałem, że w Polsce coraz częściej są kontrole tego, jak wydatkowane jest 500+ przez rodzinę. Jakby pani nam mogła powiedzieć, czy w Sławkowie zdarzył się przypadek, że komuś trzeba było w ostateczności to 500+ cofnąć, albo też czy jakieś były kontrole, które by ujawniły, że no niestety, mówiąc wprost, te pieniądze nie są przekazywane na dzieci, tylko na wszystko inne, tylko nie właśnie na te osoby.
Jest to taki zapis dosyć problematyczny, tak jak w poprzednich ustawach było doświadczenie jakby w naturze, bony. Jest to dosyć kłopotliwe. Nie zdarzył się przypadek, że zostało zabrane 500+ z tytułu tego, że było nieprawidłowo czy niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowane. Pytanie teraz zachodzi tak, co oznacza słowo niezgodnie z wydatkowane? Utrzymanie, opłata mieszkania to też jest utrzymanie dziecka. Ja wiem, o co chodzi, w domyśle zakup niekoniecznie na stoisku ze słodyczami, tak? Bądź też warełkami z rumem, delikatnie rzecz ujmując. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę tego zweryfikować. W przypadku ubiegania się o pomoc, ustawę o pomocy społecznej, idzie pracownik socjalny na wywiad środowiskowy, ustala. No też mamy świadomość, wiemy, co w danej rodzinie się dzieje nie tak. W tym momencie pracownik próbuje interweniować, ale nie mamy jakie udowodnienie, że ona z tego, z tej 500 kupiła flaszkę i wypiła. No, nawet jeżeli widzimy, bo mam takie zgłoszenia od pracowników, że no taka a taka osoba, no widziałam ją z siatką, miała 4 flaszki. No, mogła kupować, może mieć imprezę, nie wiem, idą komu nie. Nie dla siebie. No jest to, nie ma takich zapisów stricte, które pozwalałyby jakoś funkcjonować. Bo jeżeli ja uchylę w tym momencie, wstrzymę postępowania administracyjne, uchylę taką decyzję, to ja momentalnie mam tą decyzję zaskarżoną. I nie mam takich argumentów prawnych, no bo chyba, że weźmie, zrobi przelew. No nie wiem na to,
no też nie wiem.
No rozumiemy pani. Ciężko, ale zwracamy na to uwagę, jak się pojawiła pieniądzka, to część osób jakby nie korzysta z ustawy o pomocy społecznej, jest przekaz jasny. Masz pieniądze, dzieci na kolonie, zapewnij im wypoczynek, masz z czego pokryć, uzbierać. No ale niektórzy wolą kupować smartfony i takie inne rzeczy. Niekoniecznie wódkę.
Oby tylko, Państwa. Ale dziękuję.
Dziękuję.
No to tym bardziej właśnie te przykłady, które tu pani kierownik podaje, świadczą o tym, jak wymagająca jest wasza praca. Zatem życzymy takiej konsekwencji w działaniu. Dziękujemy za ogromny wkład pracy. Proszę przekazać również podziękowania pracownikom. Dziękujemy również za przygotowany materiał dla nas. Dziękujemy pani kierownik. Szanowni Państwo, co do zasobów oceniamy to również poprzez uchwałę przygotowaną dzisiaj. Jeżeli tutaj więcej nie ma zapytań, Szanowni Państwo, to bardzo proszę komisję uchwały wniosku, bo odczytanie i zagłosowanie w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na nas. Proszę? Tak, teraz mamy uchwałę. Dziękuję.
Szanowni Państwo,
Pierwszy projekt uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Sławków.
Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowanie zakończono. Uchwała jednogłośnie przy 13 głosach za przyjęta. Dziękujemy.
Dziękuję.
Kolejnym punktem, Szanowni Państwo, naszych obrad jest funkcjonowanie Domu Dziennego Senior Wigo w Sławkowie. Pan kierownik był na komisjach zarówno budżetowej, jak i komisji do spraw społecznych. Rozmawialiśmy z panem kierownikiem. Dzisiaj pan kierownik zadzwonił do mnie, że może przybyć na godzinę 19 w związku z jakimiś sprawami służbowymi, więc w tym momencie nie będzie obecny, nie będziemy mogli zadać pytań. Ja poprosiłabym Państwa, tutaj nie podejmujemy uchwały oczywiście, też zatwierdzamy tylko to przygotowany materiał. Poprosiłabym o opinię zarówno Komisji Budżetowej Pani Przewodniczącej, jak i opinię Komisji do Spraw Społecznych. Pan Przewodniczący Malinowski.